Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 29 kwietnia 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Tuma. Po dzienniku, w którym udział weźmie Sylwia Gips, usłyszą Państwo przegląd prasy, korespondencji Andrzeja Gebera ze Strasburga na temat negocjacji wokół wiz amerykańskich, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego i magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Pary Szerefi. Na początek wiadomość z wielkiego świata kultury. Kończy się pewna epoka na festiwalu wagnerowskim w Bayreuth. Zapowiada się zmiana pokoleń. Sędziwy Wolfgang Wagner, brat legendarnego Wielanda, 88-letni dzisiaj wnuk kompozytora, złożył dawno oczekiwaną dymisję, przekazując nieoficjalnie berło żeńskiemu duumviratowi, starszej córce Ewie Wagner-Pasquier, lat 63, i młodszej Katarzynie, lat 29, z drugiego małżeństwa. Wolfgang, jak powiedziano, ma 88 lat, a dymisja nadal nie ma oficjalnej daty wejścia w życie. Dwa nazwiska następczyń zresztą też nie zyskały nadal oficjalnego potwierdzenia, ale to podobno formalność. Sędziwy i bardzo uparty artysta od lat odmawia rezygnacji, ogłosiwszy się przed laty dożywotnim dyrektorem. Uległ zaś wreszcie naciskom rządu Bawarii, który obficie dofinansowuje ponad 130-letni festiwal. Sukcesja Wolfgangu jest od lat wielu przedmiotem cichej wojny w łonie rodziny Wagnerów oraz rady nadzorczej imprezy. Mówi Paryż Refi. Tymczasem w Zimbabwe rozgrywa się nadal coś bardzo podobnego, co przypomina trzeci akt Zmierzchu Bogów. Powolny i bolesny upadek równie sędziwego tyrana Roberta Mugabe. Pomimo żelaznej kontroli nad krajem, jego reżim poniósł podwójną porażkę w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 29 marca. Od miesiąca zaś uniemożliwia on oficjalne ogłoszenie ich wyników. Utrata większości parlamentarnej przez partię Mugabego została potwierdzona w drugim przeliczeniu głosów. Natomiast prezydencki rywal Mugabego, Morgan Tsvangirai, ogłosił się zwycięzcą, choć tu pomimo międzynarodowych nacisków rezultaty nie zostały opublikowane po dziś dzień. Ambasador Zimbabwe w ONZ, Bonifacy Chidiausiku, oświadczył dzisiaj, że konieczne jest powołanie koalicji, co reżim w Harare natychmiast odrzucił głosem swego rzecznika, wiceministra informacji nazwiskiem Bright Matonga. Matonga oświadczył, że wykluczona jest wszelka współpraca ze sprzedawczykiem Tsvangirai, brytyjskim agentem wyzbytym wszelkich zasad. Tymczasem jednak reżim zwolnił pośpiesznie pozostałych 200 działaczy partii opozycyjnej MDC, aresztowanych w piątek podczas nalotu na główną siedzibę tego ugrupowania. Sytuacja w Zimbabwe jest dzisiaj przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Reżim oskarża opozycję o podsycanie napięć w kraju. 6 ekspertów ONZ potwierdziło jednak zgodnie oskarżenia o zorganizowane i skoordynowane akty przemocy wobec opozycji ze stosowaniem tortur, włącznie ze strony władzy. Potwierdzają to również w Genewie Organizacji Obrony Praw Człowieka. Komisja Wyborcza zamierza zorganizować w Harare spotkanie obu prezydenckich kandydatów, odmawia jednak nadal ustalenia daty publikacji wyników tych wyborów. Mugabe domaga się drugiej tury, jednocześnie terroryzując opozycyjnych wyborców. Unia Europejska zaleciła międzynarodowe moratorium na sprzedaż broni do Zimbabwe. Mówi Paryż RFI. Unia Europejska wybiera też daleko idące naciski na Litwę, by ta zgodziła się na podjęcie negocjacji o partnerstwie strategicznym z Rosją. Dyskusja 26 ministrów spraw zagranicznych z Petrasem Wajtiem Łukasem miała potrwać krótko. Okazało się jednak, że Litwa uważa stanowisko europejskie za zbyt umiarkowane, szczególnie ze względu na narastające napięcie wokół Gruzji. Moskwa oskarżyła Tbilisi o szykowanie operacji wojskowej przeciwko separatystycznej Abchazji. A rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało dzisiaj, na krótko przed spotkaniem w Luksemburgu z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, że Rosja zwiększa swój kontyngent wojskowy w Abchazji oraz w drugiej wspieranej przez siebie Republice Separatystycznej Południowej Osetii. Od kilkunastu już lat stacjonują tam 2 do 3 tysięcy rosyjskich sił rozjemczych. Moskwa postanowiła stworzyć 15 nowych posterunków obserwacyjnych na granicy Abchazji z Gruzją, by zapewnić bezpieczeństwo żołnierzy rosyjskich i utrzymać pokój. Prezydent Gruzji Michail Saakaszwili zdementował wszystkie rosyjskie informacje dotyczące grupowania sił gruzińskich nad tą granicą i potępił rosyjską decyzję. Rosji udało się chwilowo zablokować otwarcie rozmów NATO z Gruzją na temat jej przystąpienia do Warszawskiego Paktu, a w odwecie za uznanie niepodległości Kosowa wzmocniła na 16 kwietnia swoje poparcie dla dwóch separatystycznych regionów Gruzji. 20 kwietnia gruzińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad terytorium kraju rosyjski samolot bezzałogowy. Moskwa grozi interwencją zbrojną w tych regionach pod znanym skądinąd pretekstem obrony mniejszości rosyjskiej. Separatystyczne władze abchazkie są gotowe przekształcić kraj w rosyjski protektorat wojskowy. Jeżeli spór w Unii wokół negocjacji z Rosją przedłuży się, może nie dojść do porozumienia przed pierwszym dwustronnym szczytem w czerwcu z udziałem nowego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Szef litewskiej dyplomacji oświadczył, że termin nie jest istotny, ważna jest tylko jakość celów i stosunków z Rosją. Wilno domaga się wpisania na listę owych celów zobowiązania Moskwy do wysiłków w celu pokojowego rozwiązania zamrożonych konfliktów w tym rejonie. Dodajmy, że Miedwiediew poinformował, gdzie uda się ze swymi pierwszymi wizytami zagranicznymi, najpierw do Kazachstanu, a następnie do Chin. Charakterystyczny jest fakt, że jedynie podróż do państwa środka prezydent Rosji określił mianem zagranicznej. Unia podpisała też dzisiaj w Luksemburgu porozumienie o współpracy z Serbią. Więcej na ten temat Sylwia Gibbs w naszym magazynie europejskim Euranet. A teraz sytuacja we Włoszech. Przed mikrofonem właśnie Sylwia Gibbs.
Po 15 latach rządów lewicy we Włoszech do parlamentu powróciła triumfalnie prawica. Obecny na inauguralnej sesji Silvio Berlusconi powiedział, że jest dziś najszczęśliwszym człowiekiem we Włoszech. Jego partia o nazwie Lud Wolności, po włosku Popolo della Libertà, która połączyła się z partią Sojusz Narodowy, zdobyła bezwzględną większość w Izbie Deputowanych i w Senacie dzięki sojuszowi z partią Liga Północna. Ta ostatnia o poglądach antyeuropejskich i ksenofobicznych zebrała ponad 8% głosów, dwa razy więcej niż w poprzednich wyborach parlamentarnych. Po raz pierwszy od 1946 roku w parlamencie włoskim nie ma ani jednego komunisty. Jest to porażka historyczna w kraju posiadającym niegdyś największą partię komunistyczną Europy Zachodniej. Kwietniowe wybory parlamentarne zmieniły włoski krajobraz polityczny, który cechowała od końca lat 90. wielka ilość partii politycznych. Do parlamentu i senatu weszło ich tylko 5, o ponad połowę mniej niż poprzednio. Jeden z najwierniejszych współpracowników Berlusconiego, Renato Schifani, został wybrany przewodniczącym senatu.
Mówi parę szeryfi. Prezydent Nicolas Sarkozy wywołał w Tunezji burzę słowami wygłoszonymi w Tunisie, gdzie przebywał od wczoraj z oficjalną wizytą. Oświadczył mianowicie, że zakres swobód obywatelskich w tym kraju, rządzonym żelazną ręką przez prezydenta Ben Alego, stale się rozszerza. Tunezyjscy obrońcy praw człowieka nie kryją oburzenia, podkreślając, że najwyraźniej handel stanowi naczelny priorytet szefa państwa. We Francji zaś partia socjalistyczna oświadczyła, że prezydent uzasadnia politykę represji, kierując do władz tunezyjskich przesłanie brzemienne w nieobliczalne, dramatyczne skutki. Organizacja Reporterzy Bez Granic przypomina, że w Tunezji wolność słowa to fikcja, media gloryfikują prezydenta, a niezależni dziennikarze i ich rodziny są przedmiotem nieustannych prześladowań. Mówi Paryż RFI. Prokuratura w Sankt Pölten wszczęła postępowanie w sprawie o zabójstwo przeciwko 73-letniemu Józefowi Fritzlowi, oskarżonemu już o gwałt i kazirodcze pożycie pod przymusem ze swoją własną córką, której przez 24 lata niewoli zrobił 7 dzieci. Nowy zarzut dotyczy podejrzanej śmierci jednego z tych dzieci w roku 1997. Austriackie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało ponadto, że publikacja zdjęć ofiar w tej sprawie obłożona zostanie karą 20 tysięcy euro. Ofiary należy zostawić w spokoju, powiedziała pani minister Maria Berger, odwołując się do poczucia odpowiedzialności mediów. Matka i dzieci są pod opieką psychiatrów, a 19-letnia córka Kerstin, ciężko chora, walczy o życie w szpitalu. Według doniesień prasowych żona Fritzla nic nie wiedziała o postępowaniu męża. Mówi Paryż RFI. Książę Karol w towarzystwie swojej małżonki Kamili inaugurowali dzisiaj w Krakowie, w samym sercu dzielnicy Kazimierz, ośrodek żydowski. Jego budowa kosztowała niemal 2 miliony euro. Książę Karol wpłacił na koszt tej budowy znaczną sumę w imieniu rodziny królewskiej. Dyrektor ośrodka, Jonathan Onstein z Nowego Jorku, zapewnił, że bez tego daru budowa ośrodka byłaby niemożliwa. Prowadziła ją londyńska fundacja World Jewish Relief. Agencje przypominają, że dzielnica nosi imię swego założyciela, Kazimierza Wielkiego, który przyznał Żydom swobody, jakich byli oni pozbawieni w innych krajach Europy. Dzisiaj jednak wedle krakowskiej gminy żydowskiej zostało w dawnej stolicy Polski zaledwie 200 Żydów. mówi Paryż RFI. Niemiecki minister gospodarki Michael Gloss domaga się w dzisiejszej prasie budowy nowych elektrowni. Minister sugerował wprawdzie ewentualność przedłużenia żywota elektrowni niewydzielających dwutlenku węgla, co oznacza oczywiście elektrownie atomowe. Jak jednak wiadomo, pod naciskiem ekologów kraj ma się ich ostatecznie pozbyć do roku 2020. Tymczasem hamburska koalicja CDU Zieloni kategorycznie odmawia również budowy na swoim terenie gigantycznej elektrowni węglowej. Michael Gloss oświadczył, że obrońcy środowiska, którzy odrzucają zarówno atom, jak węgiel, i grają z naszym bezpieczeństwem energetycznym i podbijają ceny energii. A na zakończenie wiadomość wagi światowej. Mieszkańcy greckiej wyspy Lesbos, ojczyzny sławnej poetki Safony, ogłosili, że występują do wymiaru sprawiedliwości o zastrzeżenie słowa lesbijka dla żeńskich mieszkańców owej wyspy, choć uzurpowały je obecnie damy kochające inaczej. Skargę złożyć zamierzają dwie panie nieznanej orientacji seksualnej oraz jeden, jakby to powiedzieć, lesbijczyk, Dimitris Lambrou z małej pogańskiej organizacji nacjonalistycznej, a będzie ta owa skarga skierowana przeciwko greckiemu związkowi homoseksualistów i lesbijek, by wzbronić mu stosowania tego słowa. Według jednej z legend Safona rzuciła się z miejscowej skały leukadyjskiej na tle miłości do niejakiego Faona, co stało się przedmiotem m.in. paru oper. Skąd natomiast skoczyli, a zwłaszcza na co upadli autorzy powyższej skargi, chwilowo nie wiadomo. Mamy teraz dla Państwa przegląd prasy.
Na pierwszych stronach francuskich gazet despoci, recydywiści i perwersyjni maniacy. Niezbyt radosne doniesienia. Aujourd'hui en France, Le Parisien, który specjalizuje się w kronice kryminalnej, zamieszcza wywiad przeprowadzony z domniemanym zabójcą szwedzkiej studentki. Było to 10 lat temu. Bruno Chollet skontaktował się z dziennikarzami, bo chciał, by napisali o nim książkę. Nie był jeszcze mordercą, ale miał już na swym koncie kilka gwałtów i napadów, w tym gwałt na 12-latce, za co skazany został na 18 lat więzienia. Mimo to jego DNA nie znalazło się w policyjnej bazie danych. Może gdyby tak się stało, 19-letnia Susanna Setterberg, znaleziona w lesie w Chantilly, dziś jeszcze by żyła. Oszczędzimy Państwu szczegółów na temat kolejnego psychopaty, który w spokojnym domku rodzinnym w małym miasteczku w Dolnej Austrii przez 24 lata więził i wykorzystywał seksualnie własną córkę. Donoszą o tym niemal wszystkie media. Jak żyć z taką traumą? Zastanawia się francuski pedopsychiatra Didier David, ekspert we francuskich sądach. Trzeba próbować. Odpowiada w wywiadzie udzielonym Aujourd'hui en France, Le Parisien. Przejdźmy do spraw politycznych. W Libération ironiczne zdjęcie panującego udzielnie w Tunezji prezydenta Ben Aliego, który cieszy się zaufaniem swego przyjaciela Nicolasa Sarkoziego. Wizyta francuskiego prezydenta omaszczona została szeregiem propozycji lukratywnych kontraktów. Co z tego wyniknie, to się jeszcze okaże. Na pierwszej stronie lewicowej gazety prezydencka para w towarzystwie swego tunezyjskiego gospodarza dumnie stąpa po czerwonym chodniku. Reżim jest notorycznie krytykowany za łamanie praw człowieka, przypomina Libération. Nikt nie zamierza zrywać historycznych więzi łączących Francję z Tunezją. Nikt nie kwestionuje sukcesu ekonomicznego Tunezji, nawet jeśli na jej postępach gospodarczych położyły się cieniem afery korupcyjne z otoczenia Ben Aliego. Ale trudno przejść do porządku dziennego nad naturą autorytarnych rządów prezydenta, czytamy we wstępniaku pióra Laurent Geoffrena. Polowania na wszelkie formy opozycji politycznej, infiltracja policyjna społeczeństwa, korupcja członków reżimu, tortury, orwellowska propaganda, fałszowane wybory, typowe składniki despotyzmu władzy zebrane zostały w Tunezji dzięki podziwu godnej mądrości najwyższego przywódcy. Francja współczująca Tybetowi i wahająca się, czy wziąć udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, na temat Tunezji zadziwiająco milczy, nie przejmują Sarkoziego dreszczem oburzenia zbrodnicze praktyki jego gospodarza. W starciu z dyktaturami demokracje zachodnie powinny się wystrzegać zarówno idealizmu, jak i cynizmu, czytamy w Libération. Jedyny promień na wtorkowym prasowym niebie zajaśniał na pierwszej stronie Le Figaro nowa fala dyrygentek na światowych scenach muzycznych. Obok zdjęcie Emanuela Im, która 18 maja poprowadzi L'Incoronazione di Poppea Monteverdiego na prestiżowym festiwalu w Glyndebourne. Obok niej na scenach teatrów muzycznych całego świata stanęły przy dyrygenckim pulpicie również inne panie. Susanna Malki, Laurence Kilby, Simone Jung czy Marine Alsop. To rzadkie wciąż jeszcze przykłady kobiet prowadzących orkiestry. Niestety francuska gazeta zapomniała w tej feministycznej euforii o polskiej pionierce na dyrygenckim stanowisku Agnieszce Duczmal. To ona przecież jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali. Niniejszym oddajmy jej hołd. We Francji kobiety dyrygenci mają dwa wzory w okresie międzywojennym. Są to Jane Evrard i Nadia Boulanger, która wykształciła całe szeregi muzyków, zostawiając na ich dziełach swe piętno. Kobiecy żar odnowi świat, twierdziła z emfazą francuska międzywojenna krytyka, gdyż panie dyrygentów można było policzyć na palcach jednej ręki. Od tego czasu postawy ewoluowały, zmieniały się mody. Kobiety na stanowisku dyrygenckim zdobywają uznanie międzynarodowe i są zdania, że nie jest ważne, jakiej płci jest osoba stojąca za pulpitem, byleby interpretacja dzieła muzycznego była znakomita.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Jeszcze mamy dla Państwa drugą część przeglądu prasy. Przed mikrofonem po Agnieszce Kumor, Katarzyna Zawicka.
W popołudniowym Le Monde mamy artykuł poświęcony Ukrainie i jej miejscu w Europie. Francja patrzy na wschód i opowiada się za Ukrainą w Europie. Zbliża się przejęcie przez Francję rotacyjnego przewodnictwa Unii Europejskiej, a Nicolas Sarkozy życzyłby sobie wzmocnienia współpracy między Brukselą i Kijowem. Jednocześnie Francja chciałaby zawrzeć umowy o partnerstwie strategicznym z innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej. To całkowita zmiana polityki w stosunku do posunięć Chiraca, który te kraje ignorował, a czasem wręcz lekceważył. Hamował również wszelkie ruchy mające na celu zbliżenie Ukrainy z Europą. Obecnie Francuzi przygotowali serię propozycji mających na celu zacieśnienie tych kontaktów, nazywając je zmianą poziomu polityki sąsiedzkiej. Inicjatywa spodobała się szczególnie Polsce, czytamy w Le Monde, która od dawna życzyła sobie bardziej otwartego podejścia do sprawy Ukrainy w Europie. Warszawa sugerowała nawet, że łatwiej przełknęłaby Unię dla Śródziemnomorza, gdyby jednocześnie powstała podobna formuła wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Przeszkodą w nawiązaniu uprzywilejowanych kontaktów z Unią jest m.in. Rosja, która zdecydowanie nie chce widzieć swego zachodniego sąsiada w Europie. Dlatego też Paryż musi działać ostrożnie i z umiarem. Nie mówi nie, ale z pewnością nie mówi też tak. Na razie stara się naprawić, delikatnie mówiąc, gafy poprzedniego prezydenta, które spowodowały znaczne ochłodzenie dwustronnych stosunków kilku państw europejskich z Francją. Wyrazem ich ocieplenia ma być symboliczne zacieśnienie kontaktów na zasadzie strategicznego partnerstwa. W tym samym Le Monde, na tej samej stronie, mamy artykuł Piotra Smolara dotyczący stosunków Unii z Uzbekistanem. Zdecydowana mocniej zaznaczyć swoją obecność w Europie, Unia nie chce zrezygnować jednocześnie z walki o prawa człowieka na tym kontynencie. Jak dowiadujemy się z depesz AFP, zgromadzeni w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich zdecydowali się zawiesić sankcje nałożone na Uzbekistan. Zawiesić, ale nie znieść. Decyzja ta została podyktowana pewnymi widocznymi wysiłkami dyktatorskich władz tego kraju w celu spełnienia kilku warunków postawionych przez Unię. Między innymi zniosły karę śmierci, zezwoliły oddziałom NATO udającym się do Afganistanu na skorzystanie z niemieckiej bazy w Termezie na południu kraju, zezwoliły członkom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na wizytację więzień, zwolniły z więzienia czterech obrońców praw człowieka. Ale Human Rights Watch przypomina, że 12 kolejnych nadal jest uwięzionych, podobnie jak pewna liczba członków politycznej opozycji. ONZ w listopadzie ubiegłego roku wyrażało głębokie zaniepokojenie powszechnym stosowaniem tortur i nieludzkiemu, uwłaczającemu godności ludzkiej traktowaniu jednostki w Afganistanie. Taszkent nie zgadza się na powołanie międzynarodowej komisji, która miałaby przeprowadzić śledztwo w sprawie zamieszek i strzelaniny w Andijanie. Zadowala się zupełnie bezowocnymi spotkaniami z europejskimi ekspertami.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Unia Europejska podpisała dziś z Serbią porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu. Podpisy pod dokumentem złożyli zgromadzeni w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych 27 i wicepremier Serbii Božidar Đelić. To porozumienie jest pierwszym krokiem na długiej drodze prowadzącej do członkostwa w Unii, ale nie wejdzie w życie dopóki Serbia nie udowodni, że współpracuje naprawdę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym do spraw byłej Jugosławii, który domaga się od niej aresztowania przywódcy Serbów bośniackich Radovana Karadzicia, a przede wszystkim generała Ratka Mladicia. Belgia i Holandia, które domagały się spełnienia tego warunku przed podpisaniem porozumienia, w końcu ustąpiły. Według agencji France Presse Rada Europejska podpisała teraz porozumienie z Serbią, gdyż nalegał na to prezydent Tadić, chcąc zwiększyć szanse swej partii w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 11 maja. Zapytaliśmy, co o tym sądzi Miloša Krivokapića, dziennikarza sekcji serbsko-chorwackiej w Radio France International.
Nie wygląda mi, że prezydent Tadić mógł mieć taki wpływ na decyzję Unii Europejskiej. Myślę, że prawda jest, że do tej decyzji dochodzi w momencie, kiedy się w Serbii czeka na wybory. Jak zawsze Unia Europejska bierze takie decyzje w ostatnich momentach. Za każdym razem, jak w Serbii była taka możliwość, żeby partia radykalna wygrała, to z Brukseli zawsze przychodził taki głos o tym, że Serbia, to znaczy jej jedyne miejsce jest w Europie. Ale to nie miało tego efektu, co myślano. Tak jak w tym momencie też. Już w Belgradzie się mówi o tym, jak to wstyd, że się podpisuje coś tak na wygląd, że to wygląda jak pełna kooperacja, a po prostu Holandia mówi o tym, że nie, że to się tylko podpisuje i czeka się na to, żeby się wypełniły te warunki, nim się zacznie realizowanie tego dokumentu.
Czyli zgodziłbyś się z głosami obserwatorów, którzy uważają, że efekt będzie odwrotny i nie pomoże siłom proeuropejskim podczas wyborów 11 maja?
No nie bym powiedział, że efekt będzie odwrotny, ale żadnego efektu nie będzie.
Jakie są właściwie przewidywania co do tych wyborów?
To jest bardzo ciężko powiedzieć. To znaczy przewidywanie mówią o tym, że partia demokratyczna na pewno zostanie dużo głosów, ale nie będzie najmocniejsza partia. Najmocniejsza na pewno zostanie partia radykalna, i która by mogła wejść w koalicję z byłym premierem Kosztunicą. Ale jak za każdym razem były takie przewidywania i w końcu partia demokratyczna wygrywała. Ale za każdym razem coraz więcej, po troszeczku, coraz więcej jest tych głosów dla partii radykalnej.
To znaczy partii przeciwnej Europie.
No, oni po prostu mają taką politykę, że można i bez Europy. Ale w tych ostatnich czasach zaczynają mówić, że oni nie są przeciwni Europie i po prostu nie mają nic innego do zaoferowania. Po prostu nie ma innej perspektywy dla Serbii oprócz Europy.
Mówił Miloš Krivokapić, dziennikarz sekcji serbsko-chorwackiej w Radio France International. Agencja Rady Europy do spraw rasizmu i nietolerancji uważa, że istnieje w Serbii klimat wrogości w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych, podsycany przez niektóre media i niektórych polityków. Raport na ten temat został ogłoszony 29 kwietnia w Strasburgu. Jego autorzy przyznają, że sytuacja Romów w Serbii trochę się poprawiła dzięki posunięciom władz. Telewizja publiczna otworzyła anteny dla informacji w językach mniejszości etnicznych, ale w prasie, zwłaszcza w tabloidach, pełno jest negatywnych artykułów na temat mniejszości i nie ma niezależnej instytucji zbierającej skargi i sankcjonującej dziennikarzy za zachęcanie do nienawiści rasowej. Niepokój budzi zwłaszcza sytuacja Romów i Egipcjan po ich przemieszczeniu do środkowej Serbii, jeśli chodzi o dostęp do mieszkań, pracy i edukacji, oraz sytuacja mniejszości albańskiej na południu kraju, jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. Raport Rady Europy stwierdza też istnienie w Serbii publikacji antysemickich, profanacji grobów i graffiti na murach synagog. Według ekspertów ilość napaści zmniejszyła się, ale stały się bardziej gwałtowne.
Zostajemy w tematyce europejskiej, mamy bowiem dla Państwa korespondencję Andrzeja Gebera ze Strasburga na temat, który obchodzi bardzo wielu Europejczyków, w tym szczególnie Polaków.
Przedstawiciele Rady i Komisji Europejskiej podczas debaty w Parlamencie Europejskim wyrazili przekonanie, że rządy państw członkowskich nie powinny negocjować dwustronnie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zniesienia wiz dla swoich obywateli. Zdaniem większości posłów negocjacje w imieniu wszystkich państw powinna prowadzić Komisja Europejska. Przedstawiciele Rady i Komisji podkreślili, że Unia Europejska posiada wspólną politykę wizową, dlatego ich zdaniem negocjacje w sprawie zniesienia obowiązku wizowego nie powinny być prowadzone indywidualnie przez rządy, gdyż zmniejsza się w ten sposób szanse osiągnięcia porozumienia, którym objęte zostaną wszystkie państwa członkowskie. Występująca w imieniu chadeków największej frakcji politycznej w parlamencie poseł Urszula Gacek apelowała o wysłanie Stanom Zjednoczonym wyraźnego sygnału, by nie wywierały presji na poszczególne państwa i nakłaniały je do łamania unijnego prawa. Dotyczy to ujawniania danych osobowych pasażerów linii lotniczych.
Otóż Rada i Komisja wspólnie powiedziała, że państwa będą mogły negocjować w ramach bardzo ściśle określonych warunków. Tu przede wszystkim chodzi o bardzo czuły punkt dla Unii, czyli co Ameryka wymaga w zamian za wizy. Ameryka ma tendencję wymagać więcej informacji o pasażerach, o ruchu pasażerskim, niż Unia się zgadza udostępnić Stanom. I to jest taki punkt bardzo drażliwy. Co to oznacza dla przeciętnego obywatela? Ja myślę, że bardzo trudno jest wytłumaczyć Polakom, dlaczego Polska nadal jest jednak dyskryminowana w tym systemie. Jesteśmy pełnymi członkami Unii, jesteśmy w systemie schengenowskim. Polska i inne kraje wschodniej Europy nie są wylęgarnią fundamentalistycznych terrorystów islamskich. Oni nie tutaj mają swoje bazy, jeżeli mają w Europie. I uważam, że argumentacja amerykańska, która naprawdę opiera się na tym, że zbyt wiele osób dostaje odmowę, no to jest subiektywna ocena. Ja dzisiaj zachęcałam Stany również do tego, żeby zrewidowały sposób oceny ryzyka. Fakty ekonomiczne się zmieniły diametralnie w ostatnim czasie. To już nie jest tak, że wielkim marzeniem Polaków jest wyjechać i pracować nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Mogą normalnie, legalnie, bez strachu, bez lęku pracować w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. Coraz więcej krajów europejskich się na nas otwiera. Również fakt, że dolar jest bardzo słaby. Akurat Ameryka staje się dla nas atrakcyjnym miejscem, ale naprawdę na wyjazdy turystyczne, na zakupy w celów biznesowych. I to troszeczkę ośmiesza, mnie się wydaje, Amerykę. To oni też, ich wizerunek traci ich wizerunek w Europie i w Polsce, kiedy upierają się przy tych wizach i przy tych ciągłych odmowach.
No, myśmy nie powinni, myślę, za bardzo dbać o wizerunek Ameryki, gdyż ona powinna zadbać o to sama. Natomiast tu wydaje mi się jeszcze jest jedna ważna rzecz, że oprócz tych nowych państw jest jeszcze jedno państwo, Grecja, z tych starych członków Unii. I ona też nie ma, obywatele Grecji nadal nie mają możliwości bez wizy wjeżdżania do Stanów Zjednoczonych. Czyli tutaj jest, myślę, potrzebna jakaś wspólna polityka.
Dokładnie. Niewiele osób wie, że Grecja 20 parę lat chyba już czeka na wejście do tego ruchu bezwizowego. I to też był argument, który był wytaczany w ostatnim czasie. Jeżeli Grecja tak długo cierpliwie czeka i tyle lat, to dlaczego te nowe państwa wyrwały się przed szereg, można byłoby powiedzieć. Może to nie jest to taki gorący temat w Grecji, ale uważam, że dla greckich obywateli system zdobywania amerykańskiej wizy jest równie upokarzający jak dla polskich obywateli. Unia dzisiaj przyjęła dwutorowe podejście, raczej Komisja i Rada będą negocjowały na odpowiednim szczeblu z władzami Stanów Zjednoczonych, ale Unia też jakby pragmatycznie podeszła do problemu. Nikt nie będzie tak naciskał na szybkie rozwiązanie tego problemu niż te państwa, które są dotknięte. No, trudno się spodziewać, żeby Francuzi czy Niemcy szczególnie się tą sprawą interesowały, bo to nie dotyczy ich obywateli. Czyli Unia pozwala na te negocjacje, ale jak już wspominałam, w ściśle określonych parametrach i oczywiście również jakby informując Unię. Nie może być żadnego zagrożenia, że Ameryka w jakiś sposób tylnymi drzwiami uzyska informację, która Unia nie chce oficjalnie im przekazać.
Bardziej pesymistycznie widzi obecną sytuację poseł Konrad Szymański. Uważa, że ani Rada, ani Komisja nie są w stanie pomóc. Każdy kraj, jego zdaniem, musi liczyć na siebie.
Komisja Europejska, tym samym Unia, obiecała nowym krajom członkowskim coś, czego spełnić nie mogła. Obiecała, że kiedy dostanie prawo do wyłącznej reprezentacji państw członkowskich w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, to jako wzmocniona tą jednością uzyska spodziewany efekt. Oczywiście go nie uzyskała. Jest to bardzo dobra ilustracja, że proces integracji, nawet jeżeli jest realizowany z sukcesem, bo w tym wypadku państwa członkowskie przecież popierały komisję w tym, ma swoje ograniczenia. Ten proces ma swoje ograniczenia i właśnie jednym z tych ograniczeń jest możliwość wywierania presji na krajowy porządek prawny w Ameryce w zakresie polityki imigracyjnej. Michael Chertoff, sekretarz stanu od tych zagadnień, powiedział bardzo jednoznacznie, że Stany Zjednoczone będą znosiły wizy wobec krajów, co do których będą porozumienia zgodne z wymaganiami prawa amerykańskiego. Koniec, kropka. Więc komisja, no, według mnie dzisiaj musi ratować twarz, dlatego skupia się na negocjacjach w zakresie przekazywania danych osobowych, dlatego zwraca uwagę na to, by wprowadzać system elektronicznego powiadamiania o możliwości odbycia podróży, bo w sprawie zasadniczej, jaką były wizy, sukcesu nie odniosła. No i sukcesu pewnie odnieść nie może. Kraje będą, tak jak dzisiaj Czechy, Łotwa, Estonia, będą zdane na siebie, Polski to też dotyczy. Albo prawo amerykańskie się zmieni w zakresie tych wymagań wniosków odrzucanych, albo my będziemy składali mniej wniosków odrzucanych. Nie widzę innej drogi, by wizy między Polską a Ameryką przestały funkcjonować. Unia nam tu, krótko mówiąc, nie pomoże. Polska, kraje naszej części Europy, patrzą na Amerykę z coraz większymi wątpliwościami. Ta sprawa jest między nami a Amerykanami i ona stoi oczywiście. Myślę, że amerykańska elita polityczna ma świadomość tego, że to, co robi, jest nieroztropne.
Stany Zjednoczone podpisały ostatnio indywidualne umowy z 6 państwami, wśród nich Czechami, Słowacją i Litwą. Zdaniem komisarza Jacques'a Barrot pierwszym krokiem ułatwiającym wjazd do Stanów Zjednoczonych może być wprowadzenie formularzy i zezwoleń na wjazd wysyłanych drogą elektroniczną. Komisja chce osiągnąć porozumienie przed 12 czerwca, czyli przed zaplanowanym szczytem Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Tu Paryż, RFI. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Stanąłem pod wieżą świętego Jakuba od rzeźników. Kościół dawno zniknął, wieża pozostała. Dziwna wieża, najdziwniejsza wieża kościelna w Paryżu, zaprojektowana pracowicie przez największego paryskiego alchemika Mikołaja Flamela. Na szczycie wieży dziwne rzeźby sterczą. W dzień błyszczą blaskiem siedmiobarwnej tęczy, wieczorem tną ostro błękit paryskiego nieba. Gryfon sprężony jest w sobie, stężony, gotujący się do wielkiego skoku na południe. Gryfon symbolizuje siarkę, czyli ogień. Orzeł do kruka podobny symbolizuje sól i rozpościera skrzydła ku wschodowi słońca. Pielgrzym sterczący ku niebu, wystający z nadwieży jak głowica rakiety, dziwnie przypominający paryski pomnik Mickiewicza, symbolizuje rtęć, choć przedstawia dźwignię świętego Jakuba Większego. Dziwna to wieża, naprawdę dziwna. Powiadają, że pod tą wieżą Mikołaj Flamel zakopał skarby, a nad wieżą zatrzymują się chmury. Chmury nad wieżą zawisają w bezruchu, a wieża chmury wsysa. Powiadają, że siarka, sól i rtęć zamieniają chmury w złoto. Powiadają, że wieża jest wielką retortą, tyglem alchemicznym. Ludzie uczeni poszeptują po kątach wielce naukowo, że Mikołaj Flamel ze swą O27-270-2700 lat starszą nałożnicą, damą Pernel, zbudował w XIV stuleciu zamiast wieży kościelnej pierwszy w ludzkich dziejach przyspieszacz cząstek atomowych, czyli nuklearną wirówkę. Mówiąc językiem alchemii, Mikołaj Flamel zbudował przed wiekami w Paryżu gigantyczny piec alchemiczny Atanor i dla niepoznaki opakował go w wieżę kościoła katolickiego świętego Jakuba od rzeźników. Jedni mówią, że kościół straszliwych i przeraźliwych napięć, przeciążeń, temperatur i stężenia duchów nie wytrzymał i się rozpadł. A inni mówią, a mówią uczenie, że Mikołaj Flamel kazał kościół rozebrać i wpłynął na decyzję magistratu o likwidacji przykucniętych od stuleci wokół kościoła rzeźniczych jatek oraz garkuchni dla pielgrzymów wyruszających do sanktuarium świętego Jakuba Starszego, umiłowanego ucznia i apostoła Pana naszego, którego Pan nasz zabrał wraz z dwoma innymi umiłowanymi uczniami i apostołami, Piotrem i Janem, bratem Jakuba, na górę Tabor i ukazał się im w świetlistych chmurach w pełni chwale i tak dokonało się przemienienie albo transfiguracja, a wybrani uczniowie widzieli, jak Pan nasz rozmawia w świetlistej chmurze z prorokami, Mojżeszem i Eliaszem. U Mateusza czytamy, po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło, a oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz. U Marka czytamy. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. U Łukasza czytamy. Gdy modlił się Jezus, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A z obłoku odezwał się głos. To jest Syn mój wybrany. Jego słuchajcie. Święty Jakub Apostoł został patronem alchemików i astrologów, a do grobu jego w Santiago de Compostela ciągną różnymi drogami od wieków pielgrzymi, by powierzyć świętemu swe troski, cierpienia, nadzieje i plany. Święty Jakub spoczywa na cmentarzu zwanym Campustelle, czyli Gwiezdne Pole, a jego emblematem stała się muszla świętego Jakuba, wszak Jakub był rybakiem. Ludzie mówią, że muszle świętego Jakuba posiadają dziwne właściwości przyciągania promieni kosmicznych, gwiazd i świetlistych obłoków. Może dlatego przypominająca tak mocno kształtem antenę radarową jest owa muszla. Z Paryża do Santiago de Compostela pielgrzymki ruszały spod kościoła świętego Jakuba od rzeźników. Spod kościoła i spod wieży dokonywało się jakieś wielkie dzieło. Bił z niej niekiedy blask, światło w niej jaśniało jaśnią niesłychaną niczym szata, której żaden folusznik na świecie wybielić by nie zdołał. Bił z niej blask i do dzisiaj bije.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Nicolas Folmer ma już na swoim dorobku kilka osiągnięć i ciągle bardzo dobre krytyki. Jego ostatnia płyta, Nicolas Folmer gra Michela Legranda, również spotkała się z bardzo pochlebną oceną. Posłuchajmy na początek dla rozgrzewki piosenki Quand ça balance.
Nicolas Folmer do spółki z Pierrem Bertrandem kieruje orkiestrą Paris Jazz Big Band. Jest nie tylko uzdolnionym trębaczem, ale również kompozytorem. W 2005 roku otrzymał Wiktorię Muzyczną oraz Nagrodę Złotego Django. Jego ostatnia płyta nagrana została, podobnie jak poprzednie dwie, z kwartetem. Tym razem gra on kompozycję Michela Legranda, którego bardzo niedawno mieliście Państwo okazję usłyszeć na naszej antenie w duecie ze Stefanem Grappelli. Gościem zaproszonym do nagrania tej płyty Nicolasa Folmera, był sam Michel Legrand, który ciągle jeszcze jest aktywnym muzykiem i wokalistą. Tu gra na pianinie oraz śpiewa na przykład piosenkę z filmu Lato 42.
Encore un peu entre l'amour et l'amitié. Et puis un jour, tout simplement, tu t'es offert. C'était l'été 42. J'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre. Et moi, dans tes bras, je criais, je t'aime. Dans mes bras, tu pleurais, je t'aime, on avait peur. On était heureux.
zanim nagrał swoją trzecią płytę w charakterze lidera, Nicolas Vollmer nagrał dwie poprzednie, i Comicar, i Fluid, nie licząc nagrań dokonanych wspólnie z Paris Jazz Big Band. Akompaniował również wielu sławnym muzykom, takim jak na przykład Didi Bridgewater, Henri Salvador, Charles Aznavour, Diana Krall, Natalie Cole, Claude Nougaro, Laurent Cuny, Ricardo Delfra, André Ceccarelli. W nagraniu jego własnej pierwszej płyty udział wzięli Alfio Origlio na fortepianie, André Ceccarelli na perkusji, Ira Coleman na kontrabasie, Stefan Guillaume na saksofonie. Produkcją płyty zajęła się amerykańska firma Teo Macero, tego samego, który był producentem Milesa Davisa i Duke'a Ellingtona. Czegóż jeszcze więcej chcieć? Posłuchajmy na zakończenie tytułowej kompozycji Vollmera z tej właśnie pierwszej płyty I Comme Icar. Ja jeszcze tylko mam dla Państwa informację, że Nicolas Vollmer wystąpi w najbliższym czasie w maju w Marsylii, w czerwcu w Mondeville i 25 i 27 czerwca w Maison Lafitte. Będzie również obecny na kilkuletnich festiwalach. A teraz pora na fragment pierwszej płyty Nicolas Vollmera I Comme Icar.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
Poznany w pierwszej części lekcji francuski pisarz Daniel Pennac jest autorem powieści La Fée Carabine, której fragment za chwilę usłyszymy. Będzie to rozmowa dwóch policjantów, którzy usiłują rozwikłać tajemnicę morderstwa młodej i pięknej Julie Coranson. Prowadzący śledztwo stary inspektor Van Tian, z pochodzenia Wietnamczyk, i jego młody kolega pastor rozmawiają wieczorem w biurze, gdzie często zdarza im się spędzać całe noce.
Et toi, gamin, à quoi as-tu occupé ta petite soirée pendant que je mouillais mes os à ton service?
Moi aussi, je t'ai fait une petite cachotterie.
On ne pourrait pas continuer à vivre ensemble si on ne se réservait pas des surprises. C'est ça, les couples prévoyants, non?
La fille, sur les photos que Malocène a laissées tomber. Son visage me dit quelque chose.
Copine d'école? Petite frangine de communion? Premier amour? Passion d'un soir?
Non, fichée au stup, tout simplement. Sa photo m'était déjà passée sous les yeux. J'ai demandé à Carrega de vérifier discrètement pour moi.
Discrètement?
Je ne travaille pas pour Cercaire.
Résultat?
Confirmation. Une revendeuse, tombée il y a 5 ans à la porte du lycée Henri IV. Elle s'appelle Edith Pontard-Delmer. C'est la fille de l'architecte. Tu peux me donner un coup de main là-dessus, tiens? Il faudrait la repérer et la filer dans les jours qui viennent. Tu pourrais, à tes moments perdus?
Bien sûr. Une seringueuse, hein? Une troueuse de gosses. Décidément, il fréquente du beau monde, Malocène.
Czy zrozumieliście, o co chodzi w tym dialogu?
Quelle est la relation entre Tian et Pastor?
Co łączy Tiana i Pastora?
Ce sont des amis proches qui font une enquête.
Qu'a fait Pastor le soir où Tian guettait quelqu'un sous la pluie?
Co Pastor robił wieczorem, gdy Tian śledził kogoś moknąc na deszczu?
Il a pris des renseignements sur quelqu'un.
Qui est la fille sur les photos que Malocène a laissé tomber?
Kim jest dziewczyna z fotografii, które zgubił Malocène?
Quelqu'un qui était fiché à la brigade des stupéfiants et que Pastor a déjà vu.
Où Pastor l'a-t-il vu?
Gdzie Pastor ją widział?
Dans un fichier de police.
Comment s'appelle-t-elle?
Jak się nazywa?
Edith Pontard-Delmer.
Qu'est-ce qu'elle a fait?
Czym się zajmuje?
Elle revendait de la drogue à la sortie des lycées.
Qui va s'occuper de la suivre?
Kto będzie ją inwigilował?
Tian.
Pastor wyjaśnia, gdzie widział dziewczynę z fotografii. W rozmowie obaj mężczyźni posługują się żargonem policyjnym.
Fiché au stup, tout simplement. Sa photo m'était déjà passée sous les yeux.
Les stup to określenie brygady zajmującej się zwalczaniem handlu narkotykami, które potocznie nazywane są stupéfiants. Pastor dodaje.
Une revendeuse tombée il y a 5 ans à la porte du lycée Henri IV.
Co znaczy?
Une revendeuse de drogue qui avait été arrêtée par la police.
Następnie pastor prosi Tiana o pomoc.
Il faudrait la repérer et la filer dans les jours qui viennent.
Repérer i filer quelqu'un oznacza retrouver i suivre, czyli odnaleźć i śledzić. Są to sformułowania, jakich zwyczajowo używają ludzie prowadzący dochodzenia, detektywi i policjanci. Mówiąc o dziewczynie, Tian dodaje.
Une seringueuse, une troueuse de gosses.
Podejrzewa, że osoba ta handluje narkotykami, a ofiarami jej procederu są dzieci. Używa wyrażeń argotycznych. Określenie seringueuse pochodzi od słowa seringue, strzykawka, którą często posługują się narkomani. Zaś troueuse od zwrotu se trouer, dziurawić się, które w ich żargonie oznacza dożylne wstrzykiwanie narkotyków. W dialogu tym, obok właściwego kryminałom napięcia, nie brak humoru i serdeczności. Postaci, o których tu mowa, należą do marginesu społecznego i wywodzą się z warstw średnich. Dialog ten, charakterystyczny dla popularnej powieści kryminalnej, zaznajamia nas z praktykowanymi w języku francuskim sposobami zdobywania informacji i zdawania relacji. Tian chce wiedzieć, co jego przyjaciel, pastor, robił poprzedniego wieczoru. Zadaje więc pytanie.
Et toi, gamin, à quoi tu occupais ta petite soirée pendant que je mouillais mes os à ton service?
Ponieważ obaj dobrze się znają i są zaprzyjaźnieni, Tian zwraca się do pastora bardzo serdecznie.
Et toi, gamin, à quoi tu occupais ta petite soirée?
Określenia gamin, dzieciak może być lekceważące. Tutaj jednak Tian, znacznie starszy od pastora, przyznaje sobie prawo traktowania go po ojcowsku. Tian używa również sformułowania ta petite soirée.
Qu'est-ce que tu as fait de ta petite soirée?
Przymiotnik petit, czyli mała, umieszczony przed rzeczownikiem, często dodaje zabarwienie emocjonalne. Na przykład:
Bon anniversaire, ma petite maman.
On va se boire une petite bière?
Widzimy więc, że w języku francuskim niektóre przymiotniki mogą stać przed rzeczownikiem. Najczęściej są to grand, jeune, vieux, gros, joli, bon, long, mauvais. Te same przymiotniki umieszczone za rzeczownikiem mają zupełnie inne znaczenie.
Sartre était un grand homme, mais ce n'était pas un homme grand.
Zawsze natomiast umieszczamy za rzeczownikiem przymiotniki określające narodowość, formę czy kolor.
Un plat rond, un poisson rouge.
Pastor wyjaśnia Tianowi, jak spędził wieczór.
Moi aussi, je t'ai fait une petite cachotterie.
Nie powiedział jeszcze wszystkiego, co wie na temat wspólnie prowadzonego dochodzenia. Il a fait une cachotterie, czyli il a caché quelque chose, coś ukrył. Istotnie, pastor zdobył pewne informacje i być może kogoś rozpoznał. Mówi:
La fille sur la photo, que Malocène a laissé tomber. Son visage me dit quelque chose.
Pastor jest doświadczonym policjantem. Ma wyrobioną spostrzegawczość. Wydaje mu się, że zna dziewczynę z fotografii.
Son visage me dit quelque chose.
Jej twarz lui rappelle quelqu'un. Przypomina mu kogoś, kogo zna. Wysłuchawszy pastora, Tian snuje domysły. Stawia krótkie pytania w formie równoważników zdania.
Copine d'école? Petite frangine de communion, premier amour, passion d'un soir.
Są to pytania niepełne, ale Tian i pastor rozumieją się doskonale i nie tracą czasu na zbędne słowa. W pełnej formie zdania te miałyby następujące brzmienie.
Est-ce que c'était une copine d'école? Est-ce que c'était un premier amour?
Na ogół pytania zawierają formułę est-ce que. Czasownik être w czasie przeszłym niedokonanym, city, wskazuje, iż chodzi o przypomnienie minionych sytuacji. Tian dowcipnie sugeruje rozmaite okoliczności, w jakich pastor mógł ewentualnie zetknąć się z tą dziewczyną. Choćby w dzieciństwie.
Copine d'école? Petite frangine de communion?
Frangine jest argotycznym określeniem siostry. Ale może zdarzyło się to później, już w dorosłym wieku.
Premier amour? Passion d'un soir.
Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak zbierać informacje i referować sprawę. Podejrzenia i wątpliwości często przekazujemy w formie równoważników zdania i krótkich pytań.
Roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.